Kochani, od czasu do czasu jesteśmy raczeni medialnymi informacjami z otwarcia jakichś nowych centrów handlowych, nowych sklepów, galerii, bądź z rozpoczęcia posezonowych wyprzedaży. Scenariusz jest prawie taki sam, zawsze. Tłumy ludzi, pomału komitety kolejkowe przypominające czasy kryzysu z lat 80. ubiegłego wieku, i wreszcie nadchodzi godzina otwarcia, wyczekiwana godzina zero. Wszyscy skupieni, stojąc od wczesnego ranka, nieraz nocując już, ażeby zająć jak najlepsze miejsce na starcie, wzmocnieni wielkim pragnieniem kupna oraz dodatkowymi posiłkami tych najbardziej mocarnych, gdy chodzi o krzepę lub najbardziej rozkrzyczanych członków rodzin, rozpoczynają zmagania, w czasie których dzieją się nieraz dantejskie sceny. W tym wypadku kto gorszy, kto bardziej bezwzględny, ten lepszy. Zapasy połączone z japońskim sumo oraz wolną amerykanką, byle tylko dorwać się do wymarzonego jedynego towaru, wystawionego przecież okazyjnie, taniej niż zwykle. A że po drodze wychodzą z nas najgorsze ludzkie instynkty, że potrafimy sobie nieraz ubliżyć i to fizycznie albo słownie, że dajemy się upodlić, w ogóle się nie liczy. No bo mamy nareszcie to, co chcieliśmy, stale pamiętając za wyjątkową cenę, dzięki wyjątkowej okazji. Nie wiadomo, czy taka gratka w ogóle się kiedykolwiek powtórzy. W końcu jesteśmy tego warci. Nam się to należy. I wreszcie będziemy mogli zaimponować sąsiadom czy pozostałej rodzinie. Nareszcie będziemy mieli lepsze samopoczucie, bo tym razem to nie my, ale nam będą zazdrościć. Nareszcie mamy wymarzoną nową rzecz. Czy rzeczywiście potrzebną, to się okaże później. W końcu nadarzyła się wyjątkowa okazja i warto z tej okazji skorzystać. Kochani, chcę przeczytać historię o człowieku, któremu wydarzyła się wyjątkowa okazja, ale nie w kontekście zakupienia nowej plazmy czy kupienia jakiegoś nowego niepotrzebnego gadżetu. To nie była okazja na chwilowe samopoczucie czy polepszenie samopoczucia, ale taka prawdziwa, która przemieniła całe życie, jakie ten człowiek do tej pory prowadził i dokonała zasadniczych zmian. I to na stałe. Zachęcam, byście otworzyli ze mną Ewangelię Łukasza, rozdział 18, strona 1124. I z tego 18 rozdziału czytam ostatni fragment zapisany od wiersza 35 do 43. Ewangelia Łukasza. Rozdział 18, strona 1124. Czytam od wiersza 35. A gdy on przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi. I zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli naprzedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy ten się zbliżył, zapytał go, mówiąc: co chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł: Panie, abym przejrzał. A Jezus rzekł do niego: przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga, a cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu. Nasza historia rozgrywa się w mieście Jerycho. Jerycho to jest miasto, najstarsze miasto świata, 26 kilometrów w stronę Morza Martwego od Jerozolimy, na poziomie 276 metrów poniżej tafli morza. W ogóle na przestrzeni wieków z miastem tym działy się bardzo różne rzeczy. Zbudowane przez Kananejczyków zostało uczynione niezdobytą twierdzą. Jednakże, jeżeli pamiętacie, Jozue, który prowadzi lud wybrany z Egiptu do Kanaanu, zatrzymuje się pod jego murami. I Bóg każe Jozuemu podjąć dziwną taktykę walki. Takiej taktyki nie było wcześniej, ani nie było później. Dlaczego taką taktykę? No dlatego, żeby Izrael uświadomił sobie, że to, co niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia, jest możliwe z Bożego punktu widzenia. Czasami w naszym życiu jest tak, że Bóg nas prowadzi takimi drogami i każe nam coś zrobić, co według nas jest wbrew wszelkiej logice. Bo my mamy swój sposób rozwiązywania pewnych problemów. A Bóg każe robić to zupełnie inaczej. W jakim celu? Ano w takim celu, żebyśmy wychodząc z problemu, nie dmuchali balonu z napisem ja i mówili, udało mi się po raz kolejny, ale żebyśmy mieli świadomość, że tym, który z nas tego wyprowadził, tym jest wszechmogący Bóg. Jozue więc otrzymał od Boga zlecenie. Bóg niszczy to miasto w ponadnaturalny sposób i wtedy Jozue, stojąc nad zgliszczami tego miasta, wypowiada słowa, 6 rozdział Księgi Jozuego, wiersz 26. Przeklęty będzie przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta Jerycho. Na swoim pierworodnym założy jego fundament i na swoim najmłodszym postawi jego bramę. Mija 400 lat. W Izraelu panuje król Achab, czasy proroka Eliasza. I wtedy Hiel z Betelu na rozkaz Achaba podejmuje ryzyko odbudowy Jerycha i zmierzenia się z przekleństwem przeszłości. Jestem przekonany, że Hiel zna słowo. Aczkolwiek Achab jest królem, który robi wszystko, tylko nie to, co Bogu się podoba. Nazywając to w najbardziej delikatny sposób, jaki można to wyrazić. I Hiel, pomimo tego przekleństwa, które Jozue wypowiada nad tym miastem, podejmuje budowę i spełniają się straszne słowa Jozuego. Biblia mówi, że w czasie odbudowy zmarli dwaj synowie Hiela, najstarszy i najmłodszy. I rzeczywiście to miasto zostało wybudowane na fundamencie pierworodnego i na fundamencie najmłodszego. Miasto to występuje też w podobieństwie Pana Jezusa. Kiedy myślę, to co utkwiło nam w pamięci, to to, że wokół tego miasta grasują bandy, które napadają kupców, stąd historia o miłosiernym Samarytaninie. Jerycho więc było odbiciem tego, co przeklęte, co obarczone winą, co utożsamione ze złem. A Pan Jezus do tego miasta wchodzi. I znowu pewna analogia. Człowiek to odbicie tego, co przeklęte, co wiąże się z winą, co jest złe. Jeżeli ktoś mówi, że człowiek z natury jest dobry, to popatrzmy na to, jak człowiek żyje. Jeżeli ktoś z natury dobry potrafi względem drugiego człowieka zachowywać się tak, jak się współczesny człowiek zachowuje, nie chcę generalizować, to przeczy to teorii, która jest wsączona w nasz umysł, że z natury jesteś dobry. Nie jesteś dobry z natury, nie jestem dobry z natury. Pomimo tego, że jestem zły, Jezus chce wejść do mojego życia. Tak jak było z Jerycho. Pan Jezus wie doskonale, zna całą historię. Pomimo tego przechodzi przez to miasto. Zbliżała się Pascha. Był to czas pielgrzymowania do Jerozolimy na coroczne święto. Jest wielce prawdopodobne, że Jezus znajduje się pośrodku takiego pielgrzymującego tłumu. I znawcy tamtych czasów mówią, że według panującego wtedy zwyczaju pielgrzymi wędrowali gromadami i często w takich grupach znajdowali się rabini, którzy wykorzystując sposobność, że mieli obok siebie swoich uczniów, ale że mieli też ludzi, którzy przysłuchiwali się, nauczali, bądź też byli tymi, którzy zdobywali potencjalnych uczniów dla swojej szkoły. To samo mógł zrobić Jezus. Idący ludzie tłoczyli się wokół Niego, żeby nie uronić żadnego wypowiedzianego przez Niego słowa. I kiedy taka grupa przechodziła przez wioskę albo jakieś miasteczko, mieszkańcy stawali przy drodze, życząc pielgrzymom wszelkiej pomyślności. I właśnie wśród tak stojącego tłumu, myślę, że spotęgowanego informacją, że ma przechodzić Jezus z Nazaretu, siedział bohater naszej historii. Nie wiemy, w jaki sposób usłyszał o Jezusie. Musiał usłyszeć. Musiał coś o Nim wiedzieć. Świadczą o tym słowa, które znajdujemy w dalszej części tej historii. Słowa, którymi nazywa on Jezusa. I to moglibyśmy powiedzieć, że człowiek ten musiał mieć znajomość pisma, skoro przytacza określenie, na wypowiedzenie którego nie każdego było stać i nie każdy dokonał takiego odkrycia. Historia z Zacheuszem, który też mieszkał w Jerycho, bogatym celnikiem, także mieszkańcem tego miasta i wszystko to, co doprowadziło do diametralnej zmiany w jego życia, w życiu, co musiało odbić się w mieście szerokim echem, wydarzyła się później. Pierw był ten ślepy, potem był Zacheusz. Nie zmienia to faktu, że używajmy słowa, którego wymienia Mateusz w tej relacji, nazywając tego ślepca Bartymeuszem. Łukasz tylko pisze ślepy człowiek, ślepiec. Natomiast Mateusz mówi o Bartymeuszu. A więc Bartymeusz doskonale wiedział, kim jest Jezus. Jezusie, synu Dawida. Kochani, chyba wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że żebranie na pewno nie jest zajęciem przyjemnym. Że czasami niektórzy ludzie zrobili z tego sposób na życie i że może to być intratnym zajęciem, czasami tak jest. Natomiast w tamtych czasach, w czasach Pana Jezusa, nie tylko zresztą, był to jedyny sposób na przetrwanie. Tym bardziej, kiedy dotyczył ludzi chorych, starych albo kalekich. I teraz tak sobie to wyobrażam. Ja myślę, że fajną rzeczą jest, czytając słowo, umieć sobie albo starać się sobie to wszystko wyobrazić. Bartymeusz dowiaduje się, że w tym tłumie znajduje się Jezus i postanawia wykorzystać nadarzającą się okazję. Jest świadom, że ta okazja może się nie powtórzyć. Co spowodowało taką jego decyzję? Dlaczego? Z jakich powodów, z jakich pobudek wołał Jezusa? Myślę, że mogły być co najmniej trzy tego powody. Pierwsze, miał świadomość sytuacji, powagi położenia, w jakim się znalazł. Drugie, był przeświadczony o tym, że tak dalej już być nie może i był pełen determinacji, żeby to zmienić. I po trzecie, był pewny, że Jezus jako jedyny może mu pomóc. Był świadom ciężkiego położenia, w którym się znalazł. Był przeświadczony o tym, że tak dalej być nie może i że musi nastąpić zmiana. I wreszcie był pewny, że tylko Jezus jest tą osobą, która może to zmienić. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale przecież to są sprawy oczywiste. Jakiego wielkiego odkrycia doznałeś i dokonałeś? Kochani, okazuje się, że w przypadku życia wielu ludzi to wcale nie jest takie oczywiste. Wcale nie jest oczywistą rzeczą, że człowiek zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, gdy chodzi o jego położenie, że żyje bez Boga. To wcale nie jest takie oczywiste, że ludzie dochodzą do takiego odkrycia. I być może pośród nas, siedzących tu w kościele albo słuchających, czy w radio CCM, albo w internecie, być może jest ktoś, kto nie doszedł do tego odkrycia, nie jesteś świadom powagi sytuacji, w której się znajdujesz. Żyjesz bez Boga. Wielkie niebezpieczeństwo, tragiczna sytuacja. Jeżeli wydaje ci się, że jest inaczej, to chcę ci powiedzieć, że im wcześniej włączysz swój instynkt samozachowawczy i sposób myślenia, tym lepiej dla ciebie. Patrząc na to, co się dzieje wokół nas, to nie jest takie oczywiste, że znajduje się w tej sytuacji. Również patrząc na życie współczesnego człowieka, nie jest takie oczywiste, że jestem zdeterminowany, żeby zmienić sytuację, w której się znalazłem. I to też nie jest takie oczywiste, że mamy przeświadczenie i przekonanie, że tylko Jezus może to uczynić. Dlaczego? Bo nam się często jako ludziom wydaje, że ja potrafię zmienić swoją sytuację. Ja potrafię zmienić swoje położenie. Ja potrafię zmienić swoją przyszłość. Być może w kontekście naszej egzystencji tu na ziemi tak, ale jeżeli zaczniemy myśleć o kwestii wieczności, to tutaj kończy się wszelka nasza ludzka spekulacja i wszelkie nasze ludzkie możliwości. Ale powróćmy do Bartymeusza. Zbiera się więc ze wszystkich swoich sił, żeby we właściwym momencie zacząć bardzo głośno wołać. Oczywiście tej formy tam nie ma, ale tak myślę. Ja tu jestem, pomóż mi. I nic sobie nie robi z tego, że natychmiast zostaje uciszany przez tych, którzy stoją wokoło. I znowu zaczyna wołać z jeszcze większą desperacją, wiedząc, że musi wykorzystać jedyną taką nadarzającą się okazję. Pan Jezus, znamy tę historię, w całym otaczającym go gwarze, słysząc tłum, krzyk pośród tłumu, zatrzymuje się i jak piszą ewangeliści, każe przyprowadzić go do siebie, a następnie zadaje mu proste pytanie. Co chcesz, żebym ci uczynił? Wiersz 41. Myślę, że jeżeli, myślę, ale jest wielce prawdopodobne, że jeżeli Bartymeusz wiedział, że jest potencjalna szansa, że Jezus będzie przychodził, miał już w głowie pewien plan. To nie było tak, że został zaskoczony i wiedział, że pierwsze musi krzyczeć, no bo nikt nie będzie go chciał jakoś wspomóc. I po drugie, jeżeli będzie taka sytuacja, myślę, że miał marzenie, pragnienie, że Jezus zatrzyma się, musiał wiedzieć, o co poprosi. On nie chce prosić Jezusa o polepszenie swojej sytuacji. Stojąc przed Zbawicielem, kiedy ludzie go doprowadzają, nie powiedział: Panie, nigdy tak nie było wielu ludzi. Użyj swojego autorytetu. Może przejdź się ze mną i żeby ludzie złożyli taką ofiarę, której nigdy jeszcze wcześniej i nigdy później nie złożą, a to zabezpieczy mi życie przynajmniej na pewien okres czasu. Albo: Panie, spraw, żeby ludzie rzucali do mojej miski więcej pieniędzy. W swoim autorytecie powiedz to. Ludzie być może to zrobią. Albo: Panie, spraw, żebym na tej ulicy miał wyłączność w żebraniu, a więc zrób porządek z moją konkurencją. To być może mogły być ważne rzeczy natury egzystencjalnej. Ale czy to było najważniejsze? Kiedy wczoraj jechałem na zakupy przed jednym ze sklepów, żeby nie robić kryptoreklamy, zatrzymałem się i rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który starał się mnie przekonać, aczkolwiek jego życie pozostawia wiele do życzenia. Starał się mnie przekonać, że daje dobry przykład swoim najbliższym tym, że się rusza, że czasami umie w odpowiedni sposób zatańczyć, no i że zarabia pieniądze. Wiecie, ruszanie się jest rzeczą bardzo potrzebną. Ruszajmy się, jeżeli jest taka możliwość. Nie ruszajmy palcami w butach, ale róbmy pewien użytek. Ważną rzeczą jest być może ruch dla ciała, aczkolwiek niekoniecznie, może jestem wirtuozem tańca. Ważną rzeczą jest zarabianie. To są ważne rzeczy, ale nie chodzi o to, że to w życiu jest najważniejsze. I kiedy zapytałem go, i ty myślisz, że to w życiu jest najważniejsze? To, co ty robisz? To, jaki przykład dajesz? Że twoje dzieci będą pamiętać to, jak tańczyłeś przed nimi? Że twoje dzieci będą pamiętać to, jak z nimi na spacery chodziłeś? Ważna to jest rzecz. Czy twoje dzieci będą pamiętać, jakim przykład dawałeś im w życiu? Pomyśl troszkę. Co chcesz, żebym ci uczynił? Bartymeuszowi nie chodziło o środki zaradcze. On chciał całkowitej, radykalnej zmiany sytuacji, zmiany swojego życia. I w tym pragnieniu realizacji tego marzenia był gotowy na wszystko. I o tej determinacji, że był gotowy na wszystko, że na słowach się nie kończy. Bardzo często w naszym życiu jest tak, że na słowach się kończy. Pięknych słowach. Ale u Bartymeusza nie kończy się to na słowach. W tej chęci dążeniu do spotkania z Jezusem, przedstawienia mu swojej potrzeby, świadczą co najmniej dwie sprawy. Dwa wiersze z naszego tekstu, wiersz 38-39, oraz jego zachowanie po tym, w jak niezbyt miły sposób dawano mu do zrozumienia, żeby po prostu, wybaczcie za określenie, się zamknął. Wyobrażacie sobie? Ludzie chcą słuchać Jezusa, Jezus coś mówi i gdzieś tam z tyłu potężny, przeraźliwy pierw krzyk, a potem wrzask. Uspokój się. Zamknij się. Kochani, wiersz 38, nasze tłumaczenie Biblii, podobny sposób oddaje to Biblia Tysiąclecia, czy Biblia Warszawsko-Praska, czytamy: i zaczął wołać Jezusie, to jest w wierszu 38. W wierszu 39 mamy: on zaś zaczął głośniej wołać. Tak prawdę powiedziawszy, gdy chodzi o greckie tłumaczenie, to grecki oryginał wyraża to w ten sposób. Wiersz 38. I zawołał, mówiąc: Jezusie, synu Dawida, a wiersz 39. On zaś o wiele bardziej krzyczał. W wierszu 38 chodzi o zwyczajne, głośne wołanie, którego celem jest zwrócenie na siebie uwagi, zaakcentowanie swojej obecności. Ja tu jestem. W wierszu 39 natomiast chodzi o instynktowny, desperacki krzyk, być może niekontrolowane uczucia, prawie wrzask. I słowo to wskazuje na rozpaczliwe położenie tego człowieka, jak również na to, że on tej sytuacji, w której się znajduje, jest świadom. I kochani, wspaniała rzecz zaczyna się wtedy, kiedy człowiek jest w rozpaczliwej sytuacji i kiedy jest świadom tej sytuacji, w której się znajduje. A jeszcze wspanialsza rzecz kiedy mamy determinację, żeby to zmienić. Czasami jest tak, że diabeł pozwala na to, że mamy przeświadczenie, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Czasami nawet diabeł pozwala na to, że my wiemy, że tylko Jezus może nam pomóc. I na tym się kończy. Ale chodzi o to, żeby teraz świadomość położenia, świadomość potrzeby i pewność, że ktoś to może zmienić, żeby to wprowadzić w życie. Wiecie, wcale nie zazdroszczę Bartymeuszowi położenia, w jakim się znalazł. Ktoś powie, oczywiście, nie ma co zazdrościć osobie ociemniałej, ślepej. Mi nie chodzi w tym momencie o stan jego zdrowia, co wcale nie oznacza, że nie wypełnia mnie współczucie, kiedy czytam ten tekst. Ale mam na myśli chwilę, kiedy Jezus wchodzi do Jerycha i nie zazdroszczę mu tego, co wtedy musiał przeżywać. Bo w tym momencie, kiedy uwaga wszystkich skupiona jest na Jezusie, tak naprawdę wychodzą na jaw negatywne cechy ludzi. Zwróćcie uwagę, rzecz, która jest trudna do zrozumienia. Bo przecież, jeżeli chcemy być przy kimś znaczącym, to chcemy podkreślić swoje pozytywne cechy charakteru. Wad nie chcemy swoich pokazać. A tutaj tak naprawdę mamy do czynienia, oczywiście, mam świadomość, że każdy z tych ludzi myślał o sobie, każdy chciał usłyszeć jak najwięcej. Ale tak naprawdę mamy do czynienia z egoizmem ludzi. Jest człowiek, który Jezusa potrzebuje i który słyszy od tych, którzy mogą mu pomóc, zamknij się, nie przeszkadzaj, uspokój się. Na pewno każdy chciał zobaczyć jak najwięcej. Być może rezerwowali sobie miejsce najlepsze od najwcześniejszych godzin rannych. A tu ktoś taki, nie dość, że śmierdzi i to z daleka, nie dość, że wydziera się w niebo głosy i robi jeszcze zamieszanie. I najlepiej gościa uciszyć. Jak reagujecie, kiedy tu w kościele w czasie nabożeństwa dzieci nam przeszkadzają? Gdyby wzrok potrafił zabić, to wiele rodziców by straciło swoje życie, które są z małymi dziećmi. Oczywiście my jako rodzice też musimy być wyczuleni, że to są moje dzieci i ja jestem tym, który czuwa nad tym, żebym w miarę możliwości coś z tego wziął, ale żeby też nie przeszkadzać innym. Potrzeba wiele mądrości w tym wszystkim. Ale myślę, że gdyby wzrok potrafił zabić, to Bartymeusz leży już nieżywy. Najlepiej wyciszyć, a więc starają się to robić. Kiedy tak na tym myślę, dochodzę do wniosku, że właśnie ten jest sprzyjający okoliczności. To znaczy, głośne wołanie, które przerodziło się w desperacki krzyk, bo przecież za pierwszym razem Jezus nie słyszał, i Bartymeusz musi przebić się przez ludzki tumult, to z kolei związało się ze zwróceniem uwagi ludzi na niego i z wyrażeniem zniecierpliwienia i później niezważanie na przeciwności, bo próbowano go za wszelką cenę uspokoić. A więc te wszystkie negatywne okoliczności tak naprawdę były sprawdzianem tego, na ile ten ślepy człowiek jest zdeterminowany w realizacji swego pragnienia spotkania Jezusa i zrobienia czegoś bardzo konkretnego ze swoim życiem. Czy też pod wpływem różnych okoliczności zmieni swoje postępowanie i zadowoli się tylko tym, że widziałem Jezusa, słyszałem to, co On mówi, czy to, co On mówi? Wiecie, dlaczego tak uważam? Że te okoliczności były testem, te negatywne okoliczności? Dlatego, że w życiu wiele już widziałem osób, które w trudnych momentach, na przykład bezpośredniego zagrożenia życia, wypowiadały piękne deklaracje, piękne słowa, kiedy tylko wyjdę z tego, pojednam się z Bogiem, zacznę chodzić do zboru, zacznę czytać Biblię, kiedy tylko z tego wyjdę, a potem, kiedy rzeczywiście mogło tak być, że ktoś wracał do równowagi psychicznej i fizycznej, kiedy funkcjonował w pewnym środowisku, wrogo nastawionym do Jezusa, bał się opinii ludzi i z tych pięknych postanowień nie zostało nic. Kochani, dlaczego Jezus wzywa Bartymeusza do siebie, pomimo że wiedział, co jest jego problemem? Przecież Jezus mógł dokonać cudu na odległość i nieraz tak robił. Dlaczego stawia mu pytanie, co chcesz, żebym ci uczynił? Stojąc przed Jezusem, wypowiadając swoją prośbę, Panie, spraw, żebym przejrzał, Bartymeusz uzmysławia sobie swoją prawdziwą biedę, swój prawdziwy stan. uświadamia sobie tak naprawdę, kim jest i w jakim miejscu swojego życia się znajduje. Jestem ślepy. Potrzebuję Twojego uzdrowienia. Dlaczego Bóg pytał Adama, wiedząc, gdzie Adam jest? Adamie, gdzie jesteś? Dlaczego? Dlatego, że Adam, dając odpowiedź, uzmysłowił sobie, dlaczego się znajduje w tym miejscu i co spowodowało, że musi kryć się przed Bogiem, że musi Boga unikać. Bartymeusz, mówiąc, Panie, spraw, żebym przejrzał, mówi, Panie, ja potrzebuję pomocy. Ja potrzebuję pomocy. Doraźna pomoc, którą świadczą mi ludzie, nie jest tym, o co chodzi. Ja być może mogę przeżyć z dnia na dzień. Ja się przyzwyczaiłem już do tego, że jestem ślepy. Bartymeusz prawdopodobnie nie ma tego potwierdzenia. Nie miał punktu odniesienia, jak to jest móc widzieć. Więc nie miał do czego uciekać, nie miał z czym porównywać. Już się do tego przyzwyczaił. Dla niego świat był czarnym tłem. Dla niego poruszanie się było kwestią pewnego wyczucia, intuicji. On się do tego przyzwyczaił i mógł w takim przyzwyczajeniu odejść, umrzeć, skończyć swoje życie. Może się przyzwyczaiłeś do czegoś w swoim życiu. Może coś dla ciebie jest normalne. Dlatego Jezus, jeżeli spotyka każdego z nas, stawia pytanie, co chcesz, żebym ci uczynił? Ty to musisz wyartykułować, ażebyś uświadomił sobie, gdzie się znajdujesz, w jakim położeniu jesteś, jaką prawdziwą masz potrzebę, co może być dla ciebie najważniejsze. Kochani, kiedy stajemy przed Jezusem po raz pierwszy, kiedy stanąłem przed Jezusem wiele lat po raz pierwszy, uświadomiłem sobie, że jestem grzesznym człowiekiem, który potrzebuje przebaczenia, który potrzebuje Zbawiciela. Kiedy stajemy przed Jezusem po raz pierwszy, przekonywani Duchem Świętym, uświadamiamy sobie, że bez Niego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie żyć. Kiedy natomiast stajemy codziennie przed Nim, na nowo uświadamiamy sobie Jego wielkość, otrzymujemy Jego nowe spojrzenie, Jego perspektywy na wiele spraw, które nieraz nas przerastają, z którymi nie potrafimy sobie radzić i otrzymujemy postrzeganie ich w zupełnie innym stopniu, aniżeli widzieliśmy to do tej pory. Wiecie, to jest niesamowite, że Pan Jezus tak jak kiedyś, dzisiaj stawia też to pytanie. Co chcesz, żebym ci uczynił? Pomyślcie. Jezus jest tu pośród nas i pyta każdego z nas. Co chcesz, żebym ci uczynił, żebym dla ciebie zrobił? Pomyślisz, ale to są dywagacje. Ale spróbuj pomyśleć. I masz możliwość powiedzenia tylko jednej rzeczy. Panie, spraw, żeby moje dzieci znalazły pracę. Ważne? Jak najbardziej. Panie, spraw, żebym w małżeństwie był szczęśliwy. Bardzo ważne. Panie, spraw, żebym był zdrowy. Bardzo ważne. Ale może jest coś ważniejszego. Może jest coś ważniejszego. Bartymeusz miał do wyboru rzeczy ważne i najważniejsze. I zwróćmy uwagę, że od jego decyzji uzależnione były wszystkie inne dalsze decyzje, bo czytamy, że poszedł za Jezusem. Kiedy? Kiedy powiedział, Panie, jestem ślepy. Daj, żeby moje oczy zaczęły widzieć. Kochani, może rzeczywiście jest tak, że powinniśmy powiedzieć, Panie, zabierz to wszystko, co mi przysłania Ciebie. Jakieś konkretne rzeczy. Zabierz to wszystko, co nie pozwala mi widzieć Ciebie albo co powoduje, że gubię Cię sprzed swoich oczu. Zabierz to. Spraw, żebym przejrzał. Pochylcie głowy, zamknijcie oczy. Chciałbym zachęcić każdego z nas do tego, abyśmy, mając świadomość, że może fizycznie Jezus tu nie jest obecny, ale w swoim słowie, tak jak Bartymeuszowi, stawiaj każdemu z nas pytanie, co chcesz, żebym dla ciebie zrobił? Chcemy wykorzystać ten czas ciszy, żeby każdy z nas w szczerości serca mógł wyrazić mu swoje czy swoją potrzebę. Co czujesz, że rzeczywiście jest dla ciebie rzeczą najważniejszą, najbardziej potrzebną? A ja później poprowadzę w głośnej modlitwie. Chcemy się modlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że nic się nie zmieniło od czasów, kiedy Ty chodziłeś po ziemi. Może tylko to, że nie jesteśmy w stanie Cię dostrzec swoimi fizycznymi oczyma. Ale dziękujemy Ci, że pytania, które stawiałeś kiedyś, stawiasz również dzisiaj każdemu z nas. Ty, Panie, znasz nasze biedy, potrzeby każdego z nas. Czy to te związane z życiem, ze strachem o zdrowie swoje czy swoich bliskich? Panie, zabierz to wszystko, co nie pozwala nam Ciebie widzieć. Co nie pozwala tak skupić się w 100% na Tobie. Co nie pozwala nam być takimi, jakimi chcesz, abyśmy byli. Panie, zabierz bielmo z naszych duchowych oczu, gdy chodzi o czytanie Twojego słowa. I daj, abyśmy tak naprawdę mieli świadomość tego, że patrzeć na Ciebie i za Tobą, słuchać Ciebie, to jest to najlepsze, co nam się może przytrafić. Jeżeli jest, Ojcze, pośród nas ktoś taki, kto nie oddał się w Twoje ręce, a kogo przekonujesz, że to jest ta największa potrzeba zaprzestania ucieczki, zaprzestania walki, oddania się w Twoje ręce, prosimy Cię, Panie, aby mógł wyjść z tego miejsca, wypowiadając słowa tej modlitwy, chcę być Twoją własnością. Jeżeli jest pośród nas ktoś taki, kto stoi z dala od Ciebie, kto odszedł i komu grzech nie pozwala, albo szatan sączy w uszy stwierdzenia, że Ty nas nie przyjmiesz. Panie, spraw, abyśmy, mając świadomość, że jesteś Bogiem pełnym przebaczenia, aby Ci z nas wrócili do Ciebie, do relacji z Tobą. A Panie, tych, którzy starają się być Tobie wierni, prosimy, abyś otwierał jeszcze w większym stopniu nasze oczy. Abyśmy widzieli Ciebie, abyśmy widzieli tych, którzy giną bez Ciebie. Panie, byśmy nie byli podobni do ludzi, którzy uciszali Bartymeusza, ale byśmy byli tymi, którzy przyprowadzili go do Ciebie. I daj, by temu mogło posłużyć świadectwo naszego życia, może bez słów, aby temu mogły posłużyć nasze słowa, kiedy będziemy mówić o tym, kim jesteś dla nas. Chcemy Cię, Ojcze, prosić, byś błogosławił i każdego z nas, abyś błogosławił, Ojcze, nasze domy, nasze rodziny. Chcemy Cię, Panie, prosić, abyś błogosławił i nasze relacje, abyś nas zachowywał od wszelkiego złego. Chcemy Cię, Ojcze, prosić o wszystkich chorych, doświadczonych. Przynosimy przed Twój tron Marysię, pastora Janusza, Antoniego z Bielska, Anię z Krakowa, Jarka z Puław, tych, którzy są w szpitalach. Prosimy Cię o Twoje leczące dotknięcie. Chcemy Cię, Panie, prosić o chorych w domach, o tych, którzy są złożeni i żałobą. Dziękujemy, że jesteś kimś, kto ma najwięcej zrozumienia. A nawet, Panie, jeżeli te nasze modlitwy będziesz troszkę korygował, wiemy, że uczynisz to, co najlepsze, najbardziej potrzebne. Jesteś Bogiem wielkim i takiego Boga chcemy uwielbiać, takiemu Bogu chcemy być posłuszni i pragniemy takiemu Bogu oddawać chwałę. I chcemy to jeszcze razem wszyscy uczynić, kiedy tak do Ciebie, Ojcze, wołamy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.